Mamy dzisiaj takie czasy, kiedy dążymy bardzo do usamodzielniania się. Dzieci chcą jak najszybciej uniezależnić się od swoich rodziców i pójść na swoje. Pracownicy myślą o założeniu swojego własnego biznesu. Uczniowie chcą wreszcie skończyć szkołę, żeby już nie musieć uśmiechać się do tego nauczyciela. No i tak dalej. Są jednak takie czynności, których nie powinniśmy i raczej nie należy się usamodzielniać i robić tego w pojedynkę. Na przykład rozmowa. No wyobraźcie sobie człowieka, który zaczyna rozmawiać już sam ze sobą. To tak na niego patrzymy, że coś mu już... No, co byśmy o takim człowieku powiedzieli? No, kiedyś Sługowski śpiewał, że do tanga trzeba dwojga. Że, to nie, że są rzeczy, których samemu nie należy robić. Oczywiście są czynności, które rzeczywiście należy robić samodzielnie. I dążymy, nawet jeśli na początku nie potrafimy tego zrobić samodzielnie, to w tym kierunku zmierzamy. Ostatnio niektórzy z naszego zboru robili albo robią prawo jazdy. No i jak to jest z tą sprawą? Najpierw teoria. Ze 30 godzin potem jeżdżenia z instruktorem, który ci mówi źle, nie tak, teraz w lewo, teraz w prawo. Co robisz ty? Uczysz szkoli. Potem jest egzamin. Straszny. No i w końcu ma być samodzielna jazda. Czyż nie? Cały stres, powtarzane egzaminy. Wszystko po to, żeby wreszcie móc pojechać samodzielnie. Wytoczyć tę swoją gablotę na szosę i pojechać tak, jak się chce, jak się samemu chce. Ale jeśli chodzi o nasz temat, o temat świętości, to chciałbym, żebyśmy to dzisiaj odnotowali, zauważyli, że w tej sferze Bóg nie przewidział dla nas samodzielnej jazdy. Jeśli chodzi o świętość, niech nikomu do głowy nie przychodzi, że może być sam święty, że może realizować świętość w pojedynkę. Chciałbym też tutaj zrobić takie zastrzeżenie, że to nie jest żaden wykład dogmatyki teraz, tylko niedzielne kazanie. I jeżeli ktoś tutaj bardzo krytycznie będzie słuchał i próbował mnie łapać na jakichś kruczkach teologicznych, to na pewno mu się to uda, ale nie radziłbym marnować czasu. Ja jestem tutaj dzisiaj przed wami, żeby jeżeli wam jest ciężko z tą świętością, jakoś nie wychodzi, jakieś przeżywacie jakieś napięcia w związku z tym, to jestem po to, żeby wam dodać otuchy i troszkę rozjaśnić wam horyzont, żeby tak przynajmniej jak dzisiaj przez okna, tak wam zaświeciło w duszy, jeśli chodzi o sprawę świętości. No bo sprawa świętości to jest rzecz fundamentalna w życiu wierzącego człowieka. Pismo Święte nas naucza, że bez świętości, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I wiemy, że Bóg jest święty, a my jesteśmy grzeszni. Cały świat tkwi w złym, wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej. I kiedy tak myślimy o Bogu świętym i o nas, grzesznych ludziach, to faktycznie myślimy o dwóch przeciwległych biegunach. Jak wschód daleki jest od zachodu, tak daleka jest nasza pozycja od świętego Boga. A jednak Bóg nas wzywa do świętości. A jednak wolą Bożą jest, żebyśmy my, zwykli grzesznicy, stawali się święci. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, jak czytamy w liście do Tesaloniczan, ale do uświęcenia. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12:14, to żeśmy już cytowali. I kiedy nasza grzeszność staje w obliczu takiego wezwania, to może się pojawić jakiś stres, jakieś napięcie, bo wciąż nie jesteśmy święci. No, kto by z was mógł podnieść rękę i powiedzieć, ja jestem na 100% już święty? Ja aż nie podniosę ręki. A zdaje się, że już ze 30 lat chodzę z Bogiem, ale nie powiem o sobie, że jestem święty. Oczywiście my wszyscy mówimy, że jesteśmy święci, ale w innym zupełnie znaczeniu. Świętość okazuje się w praktyce nieosiągalna dla nas. Człowiek jest niezdolny do samodzielnej świętości. Historia ludzkości bardzo wyraźnie to pokazuje. My się opieramy na Biblii i na tym, co Słowo Boże mówi na ten temat. Wiemy z Biblii, już z pierwszej Księgi Mojżeszowej, że kiedy grzech wszedł na świat, to się tak szybko rozmnożył, że tylko pierwsze 5 rozdziałów wystarczyło, żeby w 6 już można było przeczytać. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym sercu swoim. Bardzo szybko doszło do takiej eskalacji grzechu złego, że Bóg, patrząc na człowieka, na ten świat, już nie widział nic dobrego. Już nie widział dobrego. I rzekł Bóg: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów ptactwa niebieskiego, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Czyli Bóg zrobił z tym grzechem człowieka taką rzecz, że fizycznie usunął wszystkich grzesznych ludzi. Po to zmiótł wszystkich, jak czytamy. Wszyscy, tylko jedna rodzina, Noe i jego najbliżsi, zostali. Lecz okazuje się, że takie fizyczne, taka czystka fizyczna, takie wyczyszczenie wszystkich ludzi z powierzchni ziemi nie rozwiązało problemu grzechu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Noe potem, jak się wszystko zaczęło rosnąć i tak dalej, po tym potopie, to wiecie, co zrobił. Łyknął sobie mocno i leżał pijany, goły, w ogóle wstydu i tak dalej. Więc potop nie rozwiązał problemu. Wszystko zaczęło się od nowa po staremu. Bardzo szybko następna znowu eskalacja grzechu. Innym dowodem na to, że człowiek nie jest w stanie sam być święty, samodzielnie być święty, jest nadanie prawa Bożego. Bo my czasem myślimy, ach, dlatego w tym kraju jest tak źle, ludzie są tacy źli, bo prawo jest kiepskie. Prawo jest takie korupcjogenne, czy jakbyśmy powiedzieli. Jeżeli by dobre prawo ustanowił, to ludzie by byli prawi i sprawiedliwi może jeszcze. Więc Bóg, żeby pozbawić nas takiego myślenia, ustanowił nowy naród. Z jednego człowieka wyprowadził szczep od Abrahama, z tego szczepu wędrownego, ustanowił nowy naród, naród żydowski, i nadał temu narodowi prawo, dobre prawo. Nie tworzone przez parlament polski czy jakiś tam, nawet amerykański, tylko prosto z nieba. Prawo doskonałe, prawo idealne, najlepsze. I mógł powiedział: uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Jam Pan, który was uświęcam. Bądźcie mi więc świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Bardzo wyraźnie Bóg powiedział, że mają przestrzegać tego doskonałego prawa. I owszem, gdyby ludzie byli w stanie wypełnić doskonale, szczegółowo cały zakon, który Bóg dał przez Mojżesza, to przez ten zakon ludzie staliby się święci. Zgadzacie się z tą myślą? Słowo Boże o tym mówi. W liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 5 wersecie jest powiedziane: tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Jeśli ktoś jest w stanie go spełnić. Ale zakon, jak wiecie, nie uczynił Izraelitów świętymi. Niestety, nie udało się. Praktycznie zakon wykazał tylko tyle, że człowiek jest niezdolny do wypełniania zakonu i do tego, żeby być samodzielnie świętym. Po prostu przepisy, sama litera przepisów jest za małym bodźcem, aby człowiek mógł ją naprawdę zastosować. Zakon nie sprawdził się nie dlatego, że był zły, ale dlatego, że człowiek o własnych siłach nie był w stanie, nie jest w stanie żyć samodzielnie świętym życiem, bo z natury człowiek jest zły. W liście do Rzymian w 7 rozdziale jest powiedziane: wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś cielesny, zaprzedany grzechowi. Mam nadzieję, że chwytacie myśl, że litera, przepis, sam zapis nie wystarczy, żebyśmy mogli żyć właściwym życiem. Wróćmy do sprawy, do przykładu drogowego. Oto kierowcy i przepisy drogowe. Każdy kierowca zna przepisy drogowe. Może nawet niektórzy mają w domu kodeks drogowy. Ale cóż to daje, kiedy wyjeżdżamy dobrym samochodem na ulicę? Cóż to daje? Kierowcy jadą, wiecie jak. No oczywiście w tych główniejszych sprawach starają się zachować właściwie, żeby po prostu nie zginąć, ale takie różne drobne rzeczy się bardzo zdarzają, że tu przegapił jakiś znak. Oj, nie widziałem tego znaku. Tam zapomniał, że to tak było w tych przepisach. Tu zbagatelizował ostrzeżenie, bo przecież jest piękna pogoda i po co w ogóle to stoi ostrzeżenie. Albo znalazł się w sytuacji tak zwanej wyższej konieczności, że ja musiałem, panie władzo, po prostu szybciej jechać. I sama litera przepisów okazuje się niewystarczająca. Ludzie znają przepisy i je łamią. Nawet niektórzy mówią, że przepisy są po to, żeby je łamać. Ale oto nagle na szosie, gdzie pełno tych samochodów jadących w różne strony, pojawia się radiowóz. Czyli żywy policjant, albo nawet i dwóch, i może jeszcze nawet z tym tak zwanym fotoradarem, jedzie, porusza się w tym samym kierunku. I nagle wszyscy kierowcy poprzypominali sobie wszystkie przepisy i jadą jak aniołki. Spokojnie, jak 60, to jak 40, tak nawet 30, to 30. Nieraz się bawię, patrząc na ten obrazek. Jak droga prosta, jak tyle miejsca, ale wszyscy z takim wstrzymanym oddechem za radiowozem, żeby gdzieś zjechał już, żeby już gdzieś skręcił. A jak już gdzieś za górką jest, jak gdzieś już odjedzie, to wszyscy od razu i wszystko jakby zaczyna wracać do normy. Słowo Boże uczy nas czegoś bardzo ważnego na temat skuteczności samych przepisów, przykazań rozmaitych, które no, mamy w, prawie w każdej sferze życia. W liście do Kolosan jest powiedziane o takich przepisach, że są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór pobożności w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Ha, właśnie. One dobrze brzmią, dobrze jest wiedzieć, jak należałoby, ale to nie wystarcza, żeby nasze zmysły zostały opanowane. One się tam mogą na jakiś czas zatrzymać, mogą, ale kiedy już nie ma kogoś, kto by nas kontrolował, to wraca wszystko do normy. Więc zakon miał doprowadzić nas do Chrystusa jako osoby. Taki był cel zakonu od samego początku. To nie było tak, że Bóg dał zakon i sobie myślał, że już teraz to wszystko będzie rozwiązane. Nie, Bóg wiedział, że zakon sam nie rozwiąże problemu grzeszności człowieka. Tylko Bóg dał ten zakon w jednym celu, w tym celu, aby nas przyprowadził do Chrystusa, do osoby. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, w liście do Galacjan, tak czytam. Więc teraz dochodzimy do tego właśnie prostego sposobu na świętość. Jest taki sposób na to, żebyśmy byli święci, żebyśmy prowadzili uświęcone życie. Na czym ten sposób polega? Jest bardzo prosty, dlatego w ogóle w tytule to zawarłem słowo prosty. Ale jeszcze jedna ilustracja. Oto miłe, posłuszne dziecko. W obecności rodziców, grzeczne, rączkę podaje, uśmiecha się, dzień dobry mówi, ustępuje miejsca starszemu i tak dalej. Wszystko tak pięknie wygląda. Jakie czasem niektórzy przeżywają zaskoczenie, że gdzieś poza zasięgiem wzroku rodziców to dziecko jest inne. Inaczej się zachowuje. Gdzieś tam, jak jest z rówieśnikami, gdzieś tam na osiedlu, gdzieś tam na mieście tak zwanym, inaczej się zachowuje. Czyżby przy rodzicach to dziecko było obłudnie grzeczne? Czy to znaczy, że to dziecko jest nieprawdziwe? No, tak by się nam wydawało, tak nawet myślimy, że patrzcie, jakby dwie twarze ma. Przy rodzicach grzeczne, a poza obecnością rodziców, gdzieś tam poza okiem rodziców jest inne. Ale jakbyśmy tak głębiej wniknęli w sprawę, to właśnie miejsce dzieci jest przy rodzicach. Miejsce dzieci jest pod okiem rodziców. Po to są rodzice, żeby pilnowały dzieci. Po prostu, mówiąc krótko, obecność rodziców jest zbawienna dla dzieci. Tragedią jest, kiedy dziecko nie ma rodziców. Jest źle, jeśli nie ma opieki. I stąd Bóg, który zna, jacy jesteśmy w środku, jacy jesteśmy z natury, znalazł prosty sposób na to, żebyśmy mogli być święci, żebyśmy mogli być uświęceni. Mianowicie posłał do nas swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uświęcił nasze życie, aby był z nami. Już w momencie, kiedy się rodził Jezus, była zapowiedź, oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Bóg z nami. Czyli, że Bóg dążył do tego i taki był Jego plan od samego początku, że aby uświęcić ludzi, musi być pomiędzy ludźmi, musi przyjść do tych ludzi. Plan zbawienia nie miał polegać na dostarczeniu ludziom jakiejś dodatkowej instrukcji, jakiejś lekcji obrazowej, że Syn Boży przyszedł, pochodził trochę pomiędzy ludźmi, patrzcie, jak należy żyć, popatrzcie sobie, a potem zrobił bye-bye, odszedł i już i ludzie muszą teraz sami żyć. Plan zbawienia od samego początku polega na tym, że Syn Boży przychodzi do nas i na zawsze już z nami będzie, a my z Nim. Tak? Jest to dla nas jasne? W odniesieniu do świętości człowiek tak długo jest święty i tylko tak długo jest święty, jak długo jest blisko Jezusa. To prawda, że fizycznie Jezus odszedł w pewnym momencie, ale przecież On nie zostawił swoich uczniów zupełnie samych, tylko jak wiecie, znalazł sposób na to, powiedział, że ja odchodzę, ale prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Więc Bóg tak to zaplanował, że gdy Syn Boży, Jezus Chrystus, spełnił swoją misję, złożył ofiarę za nasze grzechy i odszedł do nieba, to posłał Ducha Świętego, aby był z nami, aby był tym, kim był Jezus dla swoich uczniów, aby Duch Święty był stale przy nas i żeby w ten sposób Jezus był cały czas przy swoim ludziom. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówił Pan Jezus do swoich uczniów już po zmartwychwstaniu. Więc to się spotyka, ta myśl się spotyka z tą ogólniejszą prawdą, że człowiek jest stworzony, powiedziałbym zaprojektowany do życia w społeczności z Bogiem. Bez Boga człowiek nie jest w stanie prowadzić świętego życia. Tylko wtedy, kiedy człowiek jest z Bogiem, jest w pełni człowiekiem, bo tak został zaprojektowany. Tylko wtedy może się zachowywać zgodnie z wolą Bożą. Mamy w Biblii wiele przykładów takich ludzi, którzy mimo tego grzechu wokoło, oni byli zupełnie inni, byli święci dlatego, że żyli z Bogiem, że chodzili z Bogiem. Taki Henoch, taki Józef, inni opisani w Słowie Bożym. Do Abrahama Bóg powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czyli świętość, doskonałość możliwa jest tylko, kiedy trwamy w społeczności z Bogiem. Czyli jesteśmy po prostu nierozerwalnie z Nim związani. Oczywiście tu w tym momencie mogą się oburzyć niektórzy tacy, którzy bardzo podkreślają wartość człowieka. To takie czasy, kiedy się akcentuje wartość człowieka, kiedy się mówi, ty jesteś super. Ja tutaj dzisiaj głoszę, że my sami jesteśmy źli, jesteśmy grzeszni. Nie ma we mnie, to jest w ciele moim, niczego dobrego, apostoł Paweł napisał. Ale dzisiaj są takie czasy, że raczej się mówi, ty jesteś dobry, ty jesteś super. Czasy rozbudzania możliwości człowieka, że ty możesz, ty nie mów, że nie możesz, to w ogóle wypluj to słowo, nie mogę. Ty masz pozytywnie się ustawić, ty możesz, bogami jesteście. To są czasy, kiedy dojrzałość jest kojarzona z samodzielnością. Ktoś, kto nie jest samodzielny, nie jest dojrzały. I to się zgadza w różnych sferach takiego życia codziennego. Owszem, no jak trzeba synkowi 20-letniemu ząbki myć szczoteczką, no to mówimy, że coś nie tak, to prawda. W tym powinien być samodzielny. Ale jeśli chodzi o świętość, to chcę dzisiaj to głośno powiedzieć w naszym zborze. Bóg nie przewidział w tej kwestii żadnej samodzielności. Nie można być świętym samodzielnie. Chciałem dzisiaj wywyższyć pośród nas Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Chciałbym podkreślić znaczenie obecności Ducha Świętego, trwania w społeczności z Duchem Świętym, bo właśnie tylko przez Niego, tylko przez tę bliską społeczność możemy być naprawdę święci. My mówimy często, że my wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale co to praktycznie oznacza? Wiara w Jezusa Chrystusa, ona ma przede wszystkim taki wymiar, że jesteśmy pewni, że jesteśmy przekonani, że On jest przy nas, a my przy Nim. Czyż nie tak? Cóż nam dadzą słowa, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, jak nie mam tej świadomości, że On jest ze mną w poniedziałek w tramwaju, jak jadę do pracy, jak kończę pracę, wychodzę na miasto, jak idę na zakupy. Cóż mi z tego, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, kiedy nie chodzę z Nim, nie mam cały czas tej świadomości. Słowo Boże mówi nam o tym, że właśnie wiara wyraża się w tym, że chociaż Go nie widzimy, wierzymy w Niego tak, jakbyśmy Go widzieli. Że żyjemy tak, jakby On cały czas przy nas w sposób namacalny był. Jest bardzo wiele korzyści, które płyną z tego, że jesteśmy blisko Jezusa, że chodzimy blisko Jezusa, że mamy tę świadomość. Jedną z takich wartości, które chciałem tutaj przy okazji wymienić, jest wolność. Jest życie w prawdziwej wolności. Słowo Boże mówi o tym, że człowiek bez Boga jest zniewolony. Apostoł Paweł, który swego czasu toczył bój z własną grzesznością, ze starą naturą, zawołał, nędzny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? Ale dalej zaraz napisał, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu, czyli od prawa grzechu, od tej mocy grzechu i od śmierci. W Chrystusie jest wolność, prawdziwa wolność. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy wolni. Jeśli na chwilę wyjdziemy z tej społeczności z Chrystusem, stajemy się znowu niewolnikami grzechu. W Chrystusie, czy z Chrystusem, w obecności Chrystusa mamy zwycięstwo. Z Nim mamy zwycięstwo. Kiedy gdzieś w pojedynkę coś próbujemy robić, już nie ma zwycięstwa. Nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. Prosta ilustracja, tu przygotowałem tutaj takie, słuchajcie, akcesoria, żeby to zilustrować najprościej. Mam tutaj takie cztery patyczki. Powiedzmy, te trzy to jest, to obrazują nas, a ten patyk obrazuje Chrystusa. I jeżeli jesteśmy w pojedynkę, to łatwo nas jest złamać. Jak jesteśmy, razem się zbierzemy, to już nas trudniej jest złamać, prawda? Ale jeszcze ja nie chcę tu demonstrować, bo nie będę mógł potem dokończyć mojego obrazu. Ale w pojedyneczkę, na przykład wyobraźmy sobie, oto jest Dawid. Sam próbuje walczyć sobie, poradzić sobie z grzechem, z różnymi problemami, być święty. I Dawid wyszedł gdzieś, idzie przez wrzeszcz i nagle, bo jest pojedynka, sam. No, ale tutaj mamy na przykład, no kogo? Roberta. Robert, no taki wierzący chrześcijanin, ale diabłu się udało go złamać. Ale jest tu też Miron, chrześcijanin młodziutki. I on widzi, jak to niektórzy się chwieją, jak się łamią, jak mamusia się łamie, tatuś się łamie i tak dalej. Myślał sobie, ja muszę być blisko Jezusa. Ja muszę być blisko Jezusa. A Jezus oczywiście, próbowali go złamać i go nikt nie jest w stanie złamać, ponieważ on ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Śmierć go nie może złamać, diabeł go nie mógł złamać. Próbował wiele razy. I Miron chwycił tę myśl i przytulił się do Jezusa. Mówi, ja będę blisko Jezusa. I przychodzi diabeł i próbuje go złamać. I z tej strony, i z tamtej, jak miał lat 12, i jak będzie miał 18, i 28, i nie może go złamać. Jak jest blisko Jezusa. Prosta ilustracja. Kiedy jesteśmy blisko Jezusa, mamy zwycięstwo. Odejdziemy od Jezusa i już nas nie ma. Już nas nie ma. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, w czym tkwi tajemnica tego, że On odpiera pokusy, że to polega na tym, że jak jakaś pokusa zapuka do moich drzwi, to ja proszę, żeby Pan Jezus poszedł otworzyć. I Pan Jezus otwiera, no już wiadomo, co robi pokusa. No, przepraszam, pomyliłam drzwi. Słuchajcie, w tym wszystkim czytamy, zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przez Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy blisko Jezusa? Kiedy jesteśmy blisko Jezusa, to też możemy się czuć bezpiecznie. Pomimo tego, że przychodzą różne próby, że przychodzą różne ataki, prześladowanie, możemy się czuć bezpiecznie, kiedy jesteśmy blisko Jezusa. Oto biedny zajączek biegnie przez łąkę, a za nim jakiś lis się zbliża. I w pewnym momencie sytuacja się tak zmienia. Niektórzy oglądali tę reklamę i hasełko, bo tam siedzi taki wielki żubr. I dobrze posiedzieć przy żubrze. To jest ważna myśl w tej reklamie. Oczywiście nie reklamujemy tutaj żadnych żubrów, tylko reklamujemy tutaj tę pozycję blisko kogoś wielkiego. Kogoś, przy kim można się czuć bezpiecznie. Jak idziesz ulicą pełną łobuzów, a ty sam, to drżysz. Drżysz, żeby ci komórki nie zabrali. Żeby ci kieszeni nie wyczyścili, żeby ci krzywdy nie zrobili. Ale jak idziesz z jakąś szafą, to spokojnie. Ha, hej, wcale się nie boisz, bo masz przy sobie kogoś, przy kim możesz się czuć bezpiecznie. Przy Panu Jezusie mamy bezpieczne schronienie. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kto może się postawić? Kto może nam krzywdę zrobić? Była kiedyś taka sytuacja, że pewni ludzie, którzy nie byli z Jezusem, chcieli się zachowywać, jakby byli z Jezusem. W Dziejach Apostolskich o tym czytamy, w 19 rozdziale. I tam się zabrali do jakiegoś złego ducha. A ten zły duch, odpowiadając, rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich, pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Ha! Bo byli bez Jezusa. Jezusa on znał, wiedział, kto to jest Paweł, że tutaj byłyby nie przelewki, nie można byłoby sobie podskoczyć. Ale jak się zorientował, że oni sobie sami, to im dał nieźle, że tak powiem, popalić. Więc mamy przy Jezusie takie poczucie bezpieczeństwa. Tak możemy się zrelaksować i odpocząć. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Bóg nie przewidział dla swoich dzieci żadnego usamodzielniania się. To może brzmi trochę jak herezja jakaś, bo w odniesieniu do życia normalnie, no to rodzice czekają na to, żeby się w końcu dzieci usamodzielniły. Bo jest źle, jak 30 czy 40-letni synek cały czas żeruje na ręce swojej mamusi. To jest coś nie tak. On się powinien usamodzielnić. Ale w tej rodzinie, w Bożej rodzinie, nie jest przewidziane to, żeby dzieci się usamodzielniały i odchodziły sobie na swoje. W tej Bożej rodzinie dzieci pozostają na stałe w domu. One mają wyrastać, to prawda, dojrzewać, to prawda, nie być karłami duchowymi, wyrastać, ale na zawsze pozostają. Syn pozostaje na zawsze, jest powiedziane w tym domu Bożym. Syn pozostaje na zawsze. Ten, kto jest dzieckiem Bożym, pozostaje na zawsze. Syn marnotrawny, jak odszedł, to musiał niestety wrócić. Całe szczęście, że wrócił. I to jest obraz tego i dzieje z nasze miejsce, jeśli chcemy w tym świecie przetrwać. Jeszcze dobitniej przemawia inny obraz. Otóż wiemy ze Słowa Bożego, że relacje między Chrystusem a Kościołem, a zborem, są porównane do relacji małżeńskich, do tej relacji, jaka zachodzi między mężem i żoną. Nie wiem, czy inni mężowie się ze mną zgodzą, ale ja nie chciałbym, żeby się moja żona usamodzielniła. Nie chciałbym, żeby doszło któregoś dnia do tego, że moja żona sobie załatwi oddzielne mieszkanie, że zacznie żyć po swojemu, że się tak wyemancypuje, że już ja jej nie będę potrzebny. Nie, ponieważ w 80. roku ubiegłego stulecia, to już trochę potrwało, podjęliśmy decyzję, złożyliśmy sobie ślubowanie, na mocy którego nasza relacja ma trwać aż do śmierci. Rozumiecie? W tym związku nie ma miejsca na usamodzielnienie. My żeśmy się zdecydowali, że będziemy skazani na siebie aż do śmierci. Że będziemy uzależnieni od siebie aż do śmierci. Na tym to polega. To jest związek trwałej zależności. I relacja między Chrystusem a Kościołem ma właśnie taki charakter. Trwałej zależności. Nie ma mowy o tym, że tak przy Jezusie pochodzisz jakiś czas i potem taki się zrobisz święty, że już bez Jezusa będziesz mógł być święty. Że odrzucisz każdy grzech, odrzucisz każdą pokusę, że sobie poradzisz, bo się nauczyłeś, 10 lat chodziłeś z Jezusem i teraz już potrafisz być święty. I mamy teraz na mieście dużo świętych, o których nawet nie wiemy, bo oni nie potrzebują nikogo. Nie, tak nie jest. Ponosimy i zawsze ponosić będziemy fiasko w dążeniu do uświęcenia, gdy będziemy próbowali robić to na własną rękę. Kiedy będziemy tylko próbowali czerpać przepisy ze Słowa Bożego, co trzeba robić, żeby być świętym, i potem będziemy próbowali to robić sami. Wielu mówi, to ciągle mi brzmi w uszach, człowieku, ja wiem, co trzeba robić, tylko że ja nie potrafię tego robić. Ty już mi nie mów, co ja mam robić, bo ja wiem, co ja mam robić. Tylko, że ja nie mam siły, żeby to robić. Właśnie. I to jest ta tajemnica. Ponieważ wielu ludzi robi to, próbuje to robić bez Jezusa, bez Jego obecności. Kiedy obecność Jezusa towarzyszy nam cały czas, a to jest kwestia naszej świadomości, to jest kwestia tego, czy my o tym pamiętamy, czy my w tej świadomości chodzimy, to wtedy problem jest rozwiązany. Inaczej wygląda życie. Kiedy idę z Jezusem, to wygląda, znowu moje życie inaczej wygląda. No tak właśnie jak to w życiu zdarzyło ci się, że się ci się zapowiedział biskup naszego kościoła, że przyjeżdża i chce z tobą spędzić cały tydzień. W poniedziałek rano ma przyjechać. To co? O której wstajesz? Tak aż na opór, aż tak do chwili, kiedy już na pewno trzeba iść do szkoły albo do pracy? No nie, wcześniej budzik ustawiony, bo biskup dzisiaj przyjeżdża, będzie z nami. I już od samego śniadaneczko na stół. Kochanie, czy ty pierwsza pójdziesz do łazienki, czy ja pójdę pierwszy? Już inaczej, ponieważ jego obecność już sprawia, że się zaczynamy inaczej zachowywać, inaczej się zaczynamy odzywać nawet. A potem wszystko jest tak zaplanowane i tak popołudnie, co wchodzisz do domu, biskup siedzi, ty wchodzisz, od razu pilot, i już, no nie, inaczej. No i jak potem te wieczorem, te skarpetki, to wszystko, tak, ręcznik w łazience, w ubikacji, no inaczej, bo jest ktoś ważny, szlachetny w domu, razem z nami mieszka. I się byś zdziwił, chociaż oczywiście tu się może burzysz, to co ty opowiadasz, to co to, że my obłudni jesteśmy, czy co, że przy nim byśmy się inaczej zachowywali, może ty byś się inaczej zachowywał, ale ja to zawsze tak samo się zachowuję. No nie wiem, daj ci Boże. Ale ja wiem, że obecność kogoś przy mnie ważnego wpływa pozytywnie na moje zachowanie. I wcale się tego nie wstydzę, ponieważ Pan tak zaplanował, że tajemnicą mojej świętości jest obecność Jezusa, realna obecność Jezusa w moim życiu. Ja sam nie muszę być święty. Alleluja! Ja myślałem, że ja muszę sam być święty. Ja przez całe lata starałem się, próbowałem te przepisy, wszystkie znałem i nic z tego nie wychodziło. Aż odkryłem, że Bóg wcale nie oczekuje ode mnie, żebym ja sam przez siebie o własnych siłach był święty. On tylko jednego ode mnie oczekuje, żebym trwał w społeczności z Jezusem, żebym chodził z Jezusem, bo On to przewidział, że ja mam przy Nim być i przez to będzie święty. Ja Pan was uświęcam, jest napisane. Ja Pan was uświęcam, sami się nie uświęcicie. Więc dlatego chciałem was dzisiaj zachęcić, abyśmy trwali w bliskiej społeczności z Panem Jezusem. Jak to robić? Co się robi wtedy, kiedy się trwa w bliskiej społeczności z Jezusem? No trzeba z Nim sporo rozmawiać. Nie tak dawno Magda dostarczyła nam takiej pięknej ilustracji. Jest ona zamieszczona w naszej najnowszym numerze gazetki zborowej na temat modlitwy. Jak to praktykować? Takie opowiadanko pod tytułem Puste krzesło. Jak to pewien pastor został zaproszony przez córkę jednego chorego człowieka, śmiertelnie chorego, i przyszedł i patrzy, że stoi krzesło przy łóżku tego chorego. I myślał sobie, że ten chory jest uprzedzony, że on przyjdzie i że go odwiedzi. A ten chory jest zaskoczony, mówi, że nie. A ten wtedy pastor go zaintrygował, a po co to puste krzesło w takim razie? Ponieważ ja nie wiedziałem, jak tu w ogóle się modlić do kogoś, kogo, jak rozmawiać z Jezusem, tak mi mówili. I jeden człowiek mi podpowiedział, że po prostu to ci będzie pomocne. Stawiaj sobie krzesło i wyobrażaj sobie, że na tym krześle siedzi Jezus i z Nim rozmawiaj. I pastorze, ja to zacząłem, córka moja nie wie o tym. I ja zacząłem tak robić. I teraz już czasem 3 godziny nawet potrafię cały czas z Jezusem rozmawiać. On siedzi przy mnie i ja z Nim rozmawiam. No jest super. No i temu pastorowi to bardzo się spodobało. Pomodlił się o niego, pobłogosławił, poszedł i następnego dnia się dowiedział, że ten człowiek umarł. I ta córka mówi, wie pastor, że coś takiego dziwnego zauważyłam, jak przyszłam, że mój tata tak jakby w ostatniej chwili przed śmiercią położył głowę na tym krześle. Czy to coś nienormalnego? A ten pastor mówi, ach, nie martw się. Życzyłbym każdemu, żeby tak właśnie umierał. Bo on już wiedział, że chyba tata w ostatniej chwili położył głowę na kolana Jezusa. Rozmawiaj z Jezusem. To bardzo podtrzymuje społeczność, więź rozmawiać. Jak dwoje ludzi jedzie samochodem i przez godzinę ani słowem się do siebie nie odezwie, to znaczy, że coś nie za bardzo z tą społecznością. Jak ludzie siedzą... Jezus nas ukochał, życie za nas położył. Jezus jest naszym przyjacielem. Przyszedł po to, żeby nas ratować, żeby być naszą świętością, żeby uświęcić nasze życie, żeby nas poprowadzić do zbawienia. Więc rozmawiaj z Nim, rozmawiaj. Dużo czasu z Nim rozmawiaj, a to będzie urealniać Twoją obecność z Jezusem. Trzeba też trwać w społeczności z innymi wierzącymi. To bardzo ważne, taki jest Boży plan. Nie otrzymywać więzi ze światem, z ludźmi, którzy Pana nie znają, nie kochają, nie tracić na to zbyt wiele czasu, a nawiązywać, otrzymywać kontakty ze świętymi. Oczywiście oni nie są świętymi sami w sobie, jak już tu dzisiaj dokumentujemy, ale przez trwanie w społeczności z Jezusem. Jeśli razem chodzimy z Jezusem, wtedy nasza społeczność jest jeszcze silniejsza. Znakiem rozpoznawczym prawdziwych naśladowców Jezusa, prawdziwych chrześcijan jest to, że są z Jezusem. Że są z Jezusem. Kiedyś o Piotrze i Janie ludzie zrobili takie spostrzeżenie. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Po czym? No po czymś poznali, że ci byli z Jezusem. I mam nadzieję, że nie chodzi tu tylko o to, że oni kiedyś byli z Jezusem. Oni poznali ich, że byli z Jezusem teraz. Teraz. A więc, bracia i siostry, Jezus, nasz związek z Nim, to jest sedno i tajemnica uświęcenia. Nie skupiaj się na sobie. Nie sąduj ciągle swojej świętości. Czy ja już jestem święty, czy jeszcze nie jestem święty? Czy już trochę bardziej jest jak święta Teresa, czy może jak święta tam? Jak... Nie sprawdzaj, nie porównuj siebie do ludzi. Patrz na Pana Jezusa. Słuchaj tego, co On mówi. Podążaj za Nim. I to jest cała tajemnica. To jest prosty sposób na świętość. Jeśli będziesz z Jezusem, jeśli będziesz szedł z Jezusem, będziesz nawet mu miejsce robił obok, żeby razem z Nim iść, to nie ma obawy, że się zanieczyścisz. Jego obecność jest naszą świętością. Blisko Pana Jezusa staje się naprawdę wolnym. Jego obecność skutkuje zwycięstwem w naszym życiu. Jego bliskość gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa. To cała tajemnica. Jezus. Dlatego chciałem was dzisiaj zachęcić. I starszych wierzących, i świeżutko upieczonych, i takich, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest chodzenie z Jezusem. Chodźmy z Jezusem. Jeśli chcemy być zbawieni, jeśli chcemy oglądać Królestwo Boże, jeśli chcemy być uratowani z tego odwiecznego potępienia, to potrzebujemy Jezusa. Ale nie tylko Jezusa, żeby za nas zapłacił i potem my powiemy dziękuję i dalej, że będziemy żyli po swojemu, tylko potrzebujemy Jezusa jako stałego towarzysza naszego życia. Odnówmy więź z Jezusem. Odświeżmy ją. Przemyślmy na nowo sedno prawdziwej wiary w Jezusa, prawdziwego chrześcijaństwa. Ja chcę wam dzisiaj to zostawić, ten prosty sposób na świętość. Sposób, który odciąży nas psychicznie, który da nam wolność, że to nie jest zadanie, które musimy sami osiągnąć. Że to nie potrzeba, wiecie, jakiegoś programu sobie narzucić, jakiegoś obowiązku i tak dalej. Tylko prosta rzecz. Rano wstajesz i ruszaj z Jezusem. Zapraszaj Jezusa. Proś, żeby Jezus był przy tobie. Żeby Duch Święty cię wspierał i objawiał ci obecność Jezusa. Urealniał obecność Jezusa. Proste. Nie ma obawy, że o czymś zapomnę. Jego obecność jest zbawienna pod każdym względem. To jest takie proste, że aż wielu z was chyba nie wierzy, że to tak może być. Ale właśnie na tym polega dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Również w kwestii uświęcenia. Jest to jasne? Więc powstańmy i dziękujmy Mu za obecność. On też tutaj jest z nami. W ogóle powiedział, że jak gdzieś dwie czy trzy osoby razem się zejdą w Jego imieniu, to zawsze On jest między takimi osobami. Bo to znaczy, że te osoby pamiętają o Jezusie. Módlmy się. Zachęcam Was. Nie jestem tu po to, żeby Was, wiecie, rozbudzać Wam emocje. Jestem tu tylko po to, aby głosić Słowo Boże i konfrontować nas z tym, co Słowo Boże mówi. A ono tak pięknie i wyraźnie mówi, że Jezus jest naszym uświęceniem.